Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Co my tu mamy? Pan Ernest Nosowski, panie redaktorze, czy byłaby taka możliwość, obserwując jego ekscelencję Maduro w dość neutralnym, a nawet nastroju pogodnym, tuż po jego przechwyceniu, biorąc pod uwagę fakt, że nie zatrzasnął się przed służbami USA, wszystko przebiegło sprawnie, gładko, że nadstawił się on już wcześniej, chińskie łby i tę ich całą ropę w zamian, że nadstawił on już wcześniej chińskie łby i tę ich całą ropę w zamian za wniebowzięcie. Może to nie uprowadzenie, a ewakuacja. Może już ostrzyli kły na niego swoi. Ofiar kilka było, to poświęcenie, na które Maduro był gotów i trzeba pozory zachować, a zawsze to lepiej w amerykańskim pierdlu niż na wenezuelskiej szubienicy. No nie wiem, czy lepiej w amerykańskim pierdlu, dlatego że już pojawiły się takie fałszywe pogłoski, że tam w celi Maduro trafił na jakichś takich tam głoworyzów amerykańskich, tych przestępców, takich, którzy się tam nad nim znęcają, no to nie, a ta żona to nawet strach pomyśleć, co to będzie tam, ach Boże kochany, przemoc seksualna i tak dalej. Więc nie, myślę, że tu jednak, o ile tam ci wszyscy reżimowcy z otoczenia Mikołaja Maduro to mogli być przekabaceni. Nawet jestem pewien, że część tych odpowiedzialnych osobników za ochronę prezydenta Maduro to musiała zostać przekupiona. Nie mam innej możliwości, skoro tak gładko to wszystko przebiegło. Natomiast sam Maduro chyba nie, chyba został wystawiony. Bardzo możliwe, że przez obecną nową panią prezydentkę Wenezueli, jego zastępczynię, z którą prezydent Trump mógł się dogadać, żeby się podzielić zyskami z wenezuelskiej ropy. Bo zdumiewające jest, wszyscy tak się spodziewali, ja też się spodziewałem, że prezydent Trump natychmiast każe komandosom amerykańskim jeszcze tego samego dnia osadzić na prezydenta stolcu w Wenezueli panią Marię Machado, a tu nie, tak jak było tej pani Marii Machado zapomniał. Ona teraz się domaga, żeby tam tego demokracja zwyciężyła w Wenezueli, a tam ten prezydent Trump jest jakby tak, jakby głuchy był na te wołania, więc chyba tam, jeśli się dogadał, to nie z Mikołajem Maduro, tylko z ludźmi z jego otoczenia. Marzena. Dzień dobry, panie Stanisławie. Mam trzy pytania. Jak to się stało, że Rosja jest takim znienawidzonym sąsiadem Polski, a Niemcom tak szybko wybaczyliśmy skutki II wojny światowej? Nie, no nie tak szybko, bo do 1989 roku tośmy im nie wybaczyli. Tam wszystko, co każda krytyka partii i rządu, to była wodą na młyn niemieckich rewizjonistów i odwetowców, chupki i czai i tak dalej. Dopiero później, kiedy nastąpiła transformacja ustrojowa i nasi niedawni wrogowie, nasi dotychczasowi wrogowie stali się naszymi sojusznikami, bo nastąpiło odwrócenie sojuszy w związku z transformacją ustrojową, no to wtedy nie było innej rady, tylko Niemcom należało przebaczyć, a Związkowi Radzieckiemu to myśmy wcześniej niczego do przebaczenia nie mieli, bo przecież przyjaźniliśmy się i nawet taki nieposzlakowany patriota polski jak Edward Gierek to tam wpisał do konstytucji sojusz ze Związkiem Radzieckim. No to co mieliśmy Związkowi Radzieckiemu przebaczać? Dopiero teraz, jak tu nasi dotychczasowi sojusznicy stali się naszymi wrogami po transformacji ustrojowej, no to wszystko się zmieniło. Ale czytam dalej. Wszystko, co niemieckie, to dobre. Nie mamy nic przeciwko podnoszeniu się, panoszeniu się niemieckich firm, sklepów, produktów. Słuchamy i wykonujemy polecenia niemieckich polityków. A co tam Putin by nie zrobił, czy nie powiedział, to wszystko źle. Przecież gdyby Niemcy nie napadli na Polskę, nie doszłoby do tego, co zadziało się po wojnie. No nie doszłoby, to jakby Niemcy nie napadli, to Stalin by napadł i też by było niedobrze. Krótko mówiąc, wszystko, sytuacja jest płynna i tu nie ma, tak jak to Winston Churchill powiedział, państwo nie ma ani odwiecznych wrogów, ani odwiecznych przyjaciół, tylko ma odwieczne interesy. A jakie Polska ma odwieczne interesy, a to my tego jeszcze nie wiemy, bo w odróżnieniu od państw poważnych, Polska należy do państw tak zwanych pozostałych. Ale czytam dalej. Drugie pytanie. Opowiadał pan kiedyś, że będąc w szpitalu rozmawiał pan z pielęgniarką z Ukrainy. To było na pewno jeszcze przed wojną na Ukrainie i ta pani powiedziała, że przyjechała do Polski za pracą, bo na Ukrainie jako pielęgniarka zarabiała jakieś marne grosze, coś rzędu 600 zł miesięcznie lub nawet mniej. Może pan pamięta dokładnie? Niestety nie pamiętam dokładnie. Ale czytam dalej. W każdym razie, skoro pielęgniarka zarabiała tak mało, to można przypuszczać, że inne zawody wcale nie były tam lepiej płatne. I teraz pytanie, jak to jest możliwe, że teraz tych ludzi z tej biednej Ukrainy stać na kupowanie wcale nie tanich mieszkań w Polsce? No, proszę pani, to jest tajemnica, to wielka, ale pewne światło na tę tajemnicę rzuca taka przestroga formułowana przez militarystów. Korzystajcie z wojny, bo pokój będzie straszny. Proszę państwa, Ukraina przez ten kilka lat wojny została tak mocno wyfutrowana przez Amerykanów, przez inne państwa bogate, tak, że no siłą rzeczy nie tylko tam oligarchowie na tym skorzystali, ale również no siłą rzeczy na tym wszystkim musieli skorzystać również ci obywatele Ukrainy, którzy oligarchami nie są. Ja pamiętam, jak pierwszy raz byłem w Paryżu, no i tam na polach elizejskich zobaczyłem żebraka, ale to był żebrak francuski, bo on owszem żebrał, ale to był żebrak francuski, więc słuchał sobie z radia jakiegoś tam meczu, transmisji jakiegoś meczu, a przy okazji sobie tam żebrał. No i porównać go z żebrakiem z Bangladeszu, który jest bez portek, no to właśnie, nawet jakiś tego wniosek, a no taki, że nawet żebracy korzystają z ogólnej koniunktury. Więc tak bym to tłumaczył, tę tajemnicę. I trzecie pytanie. Jak to możliwe, że Putin zły, a Trump porywający głowę innego państwa dobry? I jeszcze jedno, kto to jest ta Schwein? No po niemiecku Schwein to znaczy świnia, więc to Schwein to jest każdy, kto próbuje sypać piasek w szprychy rozpędzonego parowozu dziejów. I pyta pani Marzena, jak to możliwe, że Putin zły, a Trump porywający głowę innego państwa dobry. A no tak to właśnie jest możliwe. To się nazywa dialektyka marksistowska. Andrea Doria. Szanowny panie Stanisławie, moje pierwsze noworoczne pytanie poprzedza życzeniami, by nowy rok był dla pana pod każdym względem lepszy od swego poprzednika. No dziękuję bardzo, to bardzo dobre życzenia. Ale czytam dalej. Jedno z moich poprzednich pytań zostało okrutnie ocenzurowane, choć uważałem je za kompletnie nieszkodliwe. No nie wiem, o jakie pytanie chodzi. Ja nic nie cenzuję. Tutaj czytam jak leci. Spróbuję więc, ale czytam dalej. Spróbuję więc sformułować je inaczej. Czy widzi Pan jakąkolwiek realną perspektywę naprawienia naszego nieszczęśliwego państwa? Czy jedynym, co nam na długie lata pozostanie, to trochę sobie ponarzekać? Podkreślam słowo realną. No, dopóki mamy państwo, to zawsze jest szansa na jego naprawienie. Jak już nie będziemy mieli państwa, to nawet szansy na jego naprawienie nie będzie. Drugie pytanie. Czy specjalna operacja wojskowa USA w Wenezueli ma jakieś analogie z rosyjską operacją na Ukrainie? No to nie jest operacja wojskowa przede wszystkim w Wenezueli, tylko egzekwowanie prawa. Tak powiedział ambasador Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ i tego się trzymajmy. Więc nie nawet to nie była specjalna operacja wojskowa, tylko egzekwowanie prawa. No, teraz widzicie Państwo, kiedyś to byłoby nazwane wojną, kiedyś to byłoby nazwane okupacją, a dzisiaj to nie. Dzisiaj obowiązuje inna terminologia, że to nie jest wojna, tylko właśnie egzekwowanie prawa. To zgodne z tym, co Radio Erewań powiedziało, że teraz już wojen nie będzie. No, a to, że jak prezydent Trump zapowiada, że teraz Stany Zjednoczone, Amerykanie będą Wenezuelą rządzili, no oczywiście za pośrednictwem tubylców tamtejszych przekabaconych, no to kiedyś to się nazywałoby okupacją, a teraz nie, teraz się to będzie nazywało sprawiedliwą transformacją. Adam Sosnowski. Panie Stanisławie, kogo zaliczamy do grona kwasiżurków, a kogo do barszczy ukraińskich, a kogo do rosołu bądź innych dań? No do grona kwasiżurków to zaliczamy kolaborantów obywatela Żurka Waldemara, a do barszczy ukraińskich no to ukraińską agenturę tutaj zaliczamy. Drugie, jak wkręcenie Wenezueli w maszynkę do mięsa wpłynie na realizację wrogiej umowy Mercosuru? Moim zdaniem nie wpłynie. Moim zdaniem nie wpłynie. Michał Krzycki. Bo Wenezuela właściwie nie jest tutaj najważniejszym uczestnikiem, ja nawet nie wiem, czy ona jest uczestnikiem tej umowy, tylko Brazylia i Argentyna. Pan Michał Krzycki. Szanowny panie Stanisławie, moje pokolenie początku lat 80. było i może nadal jest pod wpływem kina rodem z Hollywood, a właściwie to biorąc pod uwagę pochodzenie 80 obsad i twórców, to raczej z Nowego Jorku. Czy zgodziłby się pan z moją teorią, że politycy z pańskiego pokolenia i kolejnych tak bardzo zakochali się podprogowo w USA, że kiedy sprzedawali Polskę w ich własnych oczach, mienili się kowbojami z westernów, jak John Wayne, a kiedy ściskali dłonie tamtejszym politykom, w swoich głowach widzieli się jako współkaratecy od Chucka Norrisa. Prezydent Nawrocki pewnie widzi siebie jako Rockiego Balboę, a jak pan myśli, z jaką filmową postacią był, w swojej projekcji prezydent Juda? Myślę, panie Krzycki, że pan jest trochę źle poinformowany, bo nie chce mi się wierzyć, żeby pan, że tak powiem, z własnego przekonania takie rzeczy mówił. Otóż, proszę pana, warto przypomnieć, na czym polegała transformacja ustrojowa w Polsce i kto ją tutaj organizował i kto ją nadzorował przez co najmniej 16 lat. Transformację ustrojową przeprowadzał generał Czesław Kiszczak przy pomocy wywiadu wojskowego, czyli starych kiejkutów. I to wywiad wojskowy sprzedawał Amerykanom, nie? Żadni politycy, proszę pana, mojego pokolenia, bo nie, tylko wywiad wojskowy, komunistyczny wywiad wojskowy sprzedawał nie tylko Amerykanom, to oni nie byli zafascynowani, wie pan, żadnymi hollywoodzkimi filmami, tylko po prostu Amerykanie się z nimi dzielili, dawali im zarobić. W ten sposób powstały stare rodziny. Stare rodziny, więc niestety tutaj pańskie te teorie niestety nie trzymają się kupy, nie trzymają się, nie uwzględniają poczucia rzeczywistości. Pan Zbigniew Ostenda. Szanowny panie redaktorze, pytanie pierwsze. Czy mając dzisiejszą wiedzę, jest pan w stanie jednoznacznie powiedzieć, że gdyby nadal rządziła administracja Bidena, to już dawno by nas wepchnęli do nie naszej wojny? Nie, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy by nas wepchnęli. Bardzo możliwe, że tak by się stało, ale no, jednoznacznie powiedzieć do tego nie mogę. Nie mam takich danych, żeby tutaj coś jednoznacznie twierdzić. Pytanie drugie. W filmie Psy 1 ma miejsce taki oto dialog. Major Gross. Olo nie wierzy, że brałeś od nich łapówy. Esbek Jaworski. Sam w to nie wierzę. Brałem 12 tysięcy dolców rocznie. Teraz przyszła pora, żeby brać wszystko. Używając tamtego esbeckiego języka, jak Trump teraz rąbnął Maduro i położył rękę na wenezuelskiej ropie, to też zrobił taki gangsterski chwyt, żeby brać wszystko. A kto będzie liczył petrodolary na starym zabytkowym liczydle? O, ale ma pan zmartwienia, panie Ostenda. Już tam jakiegoś starego Żyda wezmą, który będzie liczył petrodolary na staroświeckim zabytkowym liczydle. Pytanie trzecie. Czy pana zdaniem Rosjanie odpowiedzą równie brawurową akcją? Miedwiediew postraszył czymś takim kanclerza Merca. Może jednak zdecydują się nie lecieć aż tak daleko. Może też jak Franz Maurer najbardziej nienawidzą zdrady. Pozdrawiam serdecznie. Życzę Bożego błogosławieństwa, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w nowym roku. No, myślę, że tak źle to nie będzie. Myślę, że tutaj Rosjanie żadnych takich akcji nie przeprowadzą, chyba że podszyją się pod Amerykanów, przebiorą się za Amerykanów i wylądują w Chobielinie i w Gdańsku, tam podczas haratania w gałę, to aresztują obywatela Tuska, Donalda i księcia małżonka razem z Jabłoneczką. Tylko co potem z nimi zrobić? Co potem z nimi zrobić? To dodatkowy kłopot. Dlatego przypuszczam, że Rosjanie nie będą tutaj powtarzali żadnych tych, żeby sobie nie przysparzać kłopotów, bo wyobrażacie sobie państwo, jakie miny by robił tam w tej ruskiej niewoli książę małżonek. Ojej, ojej, ojej. Pan Marian Mariański. Szczęść Boże, czy Donald Trump, zachowujący się coraz bardziej jak pomarańczowy cesarz, nie otworzył właśnie puszki Pandory, porywając Maduro i zaprowadzając swój ład w Wenezueli? Czy nie będzie tam wojny domowej i większego chaosu, jak w innych znanych Bantustanach, w których USA wprowadzało demokrację siłą? Kto następny? Dania, Grenlandia czy Kuba, o której mówił Rubio? No chyba raczej Kuba, bo Dania to nie tutaj w tym podczas tego spotkania koalicji chętnych, no to tam takie ostrzeżenie, pierwsze poważne ostrzeżenie pod adresem Donalda Trumpa zostało wysłane. Natomiast mówiąc serio, to ta operacja w Wenezueli świadczy o tym, że ten ład, jaki został eksperymentalnie wprowadzony po II wojnie światowej, to już odchodzi w przeszłość i teraz na naszych oczach tworzy się nowy ład, który opisał bardzo osobliwie Jerzy Orwell w książce Rok 1984. Tam czytamy, że trwa permanentna wojna między Eurazją, Oceanią i Wschodazją. No to właśnie teraz to Ameryka, tu doktrynę Marilyn Monroe prezydent Trump najwyraźniej i potwierdził w sposób taki spektakularny, no to inni też chyba wykorzystają to i to już nie będzie takiego moralizanctwa, jak to uprawiali Amerykanie tamtego. Teraz to nawet u Aleksandra Łukaszenkę po tym wszystkim trudniej będzie moralizować, a cóż dopiero zimnego ruskiego czekistę Putina. Więc Kuba następna, najbardziej prawdopodobna i Kolumbia. Drugie pytanie. Czy agresja na Wenezuelę nie zachęci Chin do szybszego zajęcia Tajwanu? Czy to amerykańskie prężenie muskułów dla innych równie ambitnych dyktatorów, takich jak Xi, Putin czy Netanyahu, nie będzie zachętą i przyzwoleniem do bardziej brutalnych działań? Skoro wy łamiecie prawo międzynarodowe, to możemy to robić i my. Z całą pewnością, no, co właściwie może prezydent Trump po tej akcji w Wenezueli powiedzieć zimnemu ruskiemu czekiście Putinowi, żeby go tam moralizować? A Putin może mu odpowiedzieć takim tym z czasów Chruszczowa, a u was Murzynów biją, no i co, i tyle. Trzecie pytanie. Czy pomarańczowy cesarz zamiast uzyskać pokojowego Nobla nie będzie kolejnym kandydatem po Putinie i Netanyahu na ławę oskarżonych do Hagi? Pozdrawiam serdecznie. No, Amerykanie nie uznają tego całego trybunału w Hadze, więc nic mu tam nie zrobią. A w razie czego to amerykańscy komandosi zostaną wysłani do Hagi i wszystkich tych sędziów, którzy by chcieli tam prezydenta Trumpa oskarżyć i przedstawić mu zarzuty, to ściągną do Nowego Jorku i tam już amerykański sąd powinno swej służby zrozumie, umieści ich najpierw w areszcie wydobywczym, a potem na długoletnie więzienie, żeby im się w głowach nie poprzewracało. I taką wizją kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.